Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Niedawno, w niedzielę, mieliśmy w Kaliszu wielką uroczystość rzemieślników. W Bazylice Świętego Józefa była uroczysta pielgrzymka rzemiosła do Świętego Józefa, do patrona rzemieślników. Skorzystałem z tej okazji i wprosiłem się z wizytą do cechu rzemiosł różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Moim przewodnikiem jest gospodarz tego miejsca, starszy cechu, pan Ryszard Glapa. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dobry. Dodamy zaraz, że jednocześnie prezes Izby Rzemieślniczej. Dlatego nasze spotkanie jest tak pośrednie. Wybrałem to miejsce dlatego, żeby panu pokazać klimat rzemiosła, a przede wszystkim to jest rodzynek, ta sala, na której się znajdujemy. Jest to sala historii rzemiosła południowej Wielkopolski. Tu w naszym regionie było największe skupisko rzemiosła i to są dowody, które pan tu widzi na ścianach. Te piękne sztandary, stuletnie, nawet starsze od tego, a na ścianie jest grafik. W naszym cechu znają się dokumenty z roku 1553. Jesteśmy młodsi jako cech, tylko gdzieś 30 lat od miasta Ostrowa. Rzemiosło tutaj jest skomponowane w miasto od założenia, bo miasto to zbudowało rzemiosło, bo nie było kiedyś innych firm, tylko rzemieślnicy byli, nie? I tu jest połączony ten rozwój z słynnym szlakiem bursztynowym, który wiódł dalej przez Kalisz. I tu właśnie była ta kolebka tego rzemiosła. A jesteśmy zorganizowani do dzisiaj bardzo dobrze, bo no nieładnie mi nam się chwalić, że jesteśmy liderami na skalę ogólnopolską. Rankingi takie można tylko porównywać dzisiaj od ilości szkolonej młodzieży. I tu ilość zakładów przynależy do naszego cechu, który wynosi ponad 200 zakładów, a szkolimy najwięcej młodzieży w Polsce. I przenosząc to na Izbę Kaliską, również Izba Kaliska jest numer jeden w Polsce według tych rankingów i przynależności zakładów do Izby i ilość wyszkolonych młodzieży. Rocznie absolwenci w ostatnich latach jest od 1300 do 1500 osób.
Siła tradycji olbrzymia.
Tak, no bo to się, tak powiedziałem wcześniej, z tego regionu, z tej historii tutaj rzemiosła. I tym się szczycimy. No szczycimy się takimi rzeczami, na przykład jak tutaj w tej sali powstał konkurs ochrony pracy, czyli bezpiecznie od startu z Państwową Inspekcją Pracy. Dzisiaj współpracujemy. I ten konkurs, który tu się urodził, już był 17 razy rozgrywany w centralnie w Warszawie pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Pracy. I już w tej chwili znowu robimy przygotowania tu na naszym terenie do tego konkursu następnego, 18 już etapu ogólnopolskiego, który będzie finał tutaj regionalny w Izbie Kaliskiej, a następnie później w Warszawie. No to jest taka mała rzecz, ale po prostu przedmiot bezpieczeństwo i higiena pracy jest najważniejszym przedmiotem w życiu, bo nic nie jest ważniejsze od zdrowia. Jak zabezpieczać, jak szanować to zdrowie, to właśnie w tym służy. I bardzo sobie chwalimy współpracę. Jako jedyni w Polsce tak spotkania w Warszawie się spotykamy, się dziwią, że my możemy tak dobrze współpracować z Inspekcją Pracy.
Nie tylko kunszt rzemiosła, ale również BHP.
No i to nam przynosi jakieś splendory i bardzo się z tego cieszymy. I tam sam pan tu widzi, jak tu wygląda w tej sali, jak jest zadbana. Odwiedza nas tu młodzież przede wszystkim, bo takie pierwsze lekcje, jak spotkanie z rzemieślnikami, którzy chcą być rzemieślnikami, no to tu się odbywa w tej sali. Bardzo dobrze współpracujemy ze szkołami zawodowymi i nie tylko w Ostrowie, bo w innych miastach też. Drugą rzeczą taką muszę powiedzieć o takim cechu Plesze. Nieduży taki, porównanie do Ostrowa jest dużo mniejszy, a organizuje rok rocznie, już po raz trzeci teraz organizował pod patronatem ministra pracy i jeszcze któregoś z ministrów. Dni Rzemiosła, otwarty Dni Rzemiosła. I to jest bardzo ciekawa impreza, rozgrywana w plenerze, w otoczeniu szkoły zawodowej, gdzie szkoła partycypuje w organizacji też tego. I tam są podkazywane praktycznie po prostu takie
warsztaty. Właśnie.
Takie warsztaty. Też się to cieszy bardzo dużą popularnością.
Czy w czasach, gdy króluje byle jakość, masowa produkcja, żeby szybciej, taniej, jest miejsce dla rzemiosła?
Proszę pana, zaskoczę pana taką rzeczą, która jest w cieniu. Rzemiosło zapewnia zabezpiecza podstawy bytowe ludności. Podstawy bytowe, czyli wyżywienie zacznijmy. Branża spożywcza jest w gestii rzemiosła. Piekarnictwo, cukiernictwo. Usługowa branża, to już nie trzeba uzasadniać, bo wszystkie takie drobne rzeczy, które każdy potrzebuje, to korzysta z rzemiosła. Branża motoryzacyjna, branża budowlana, te podstawowe, branża fryzjerska, no to jest wszystko w ręce rzemieślników. A mimo to jesteśmy organizacją pozarządową i działamy w swoich strukturach i nawet, dodam tu teraz, ta nowa ustawa, która tyle szumu robi, jest zapisana taki cytat, który mogę panu zostawę pokazać, nie dotyczy organizacji pozarządowych, w tym rzemiosła. Czy jesteśmy nienaruszeni, nawet nie przeszkadza nam to w niczym, ani my nie przeszkadzamy. My robimy swoje, to co od wieków rzemiosło robiło, świadczyło zawsze usługi dla ludności. Bo z tego żyje się, nie?
Na szczęście jeszcze nie jest tak, że za każdym razem, gdy nam się coś zepsuje, wyrzucamy, tylko idziemy do fachowca.
Wielu branż brakuje, ale wiele branż się odnawia. No, tutaj gdzieś są kołodzieje na przykład. No dzisiaj kołodzieje już nie ma. Kuśnierzy też nie ma, a kuśnierzy już są potrzebni w tej chwili, rymarze na przykład, bo to jest hobby, no to rymarze w tej chwili robią te uprzęże do koni i tak dalej. I o dziwo, że powstał nowy cech nawet rymarzy przy Izbie Kaliszu, który egzaminuje na ten zawód, bo coś się okazuje, że ten zawód jest poszukiwany w krajach Unii Europejskiej, nie? A tutaj bym musiał dodać taką rzecz bardzo ważną, istotną, że jedynie rzemiosło ma prawo wydawać świadectwa czynnicze. Żadna szkoła zawodowa w Polsce nie ma tego prawa. Uczeń kończy szkołę zawodową, bo mówię uczeń, podkreślam to, ma tylko ukończył szkołę zawodową. A kończąc naukę w rzemiośle, to już kończy ją nie uczeń, tylko pracownik młodociany, bo on już nie jest uczniem od samego początku, tylko według kodeksu pracy jest pracownikiem młodocianem. On już zdobywa doświadczenie, jemu się już zegar bije na emeryturę, bo to już jest ozusowany, dostaje wynagrodzenie. Jest to taka troszkę dziwna sytuacja, bo jeśli z jednej strony stołu w szkole siedzą uczniowie, a z drugiej pracownicy młodociany uczą się tego samego, a mają nieporównywalne świadczenia. Bo ten od rzemieślniku, tak powiedziałem wcześniej, dostanie po ukończeniu i zdaniu egzaminu tytuł czeladnika z europasami, za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, które upoważnia go i ułatwia znalezienie pracy w całym obszarze Unii Europejskiej. A ten drugi uczeń ze szkoły zawodowej, co tyle się mówi o szkole, to on dostaje tylko zaświadczenia ukończenia szkoły, nic więcej. Czyli nasi rzemieślnicy są bardzo poszukiwani. I jest to i pozytywna, i negatywna sprawa, bo według badań statystycznych naszego środowiska, to prawie 70% absolwentów nas się opuszcza za pracą. No to jest złe. No oni tam w jakiś sposób później refundują się, bo wracają już z jakimś zasobem gotówki i tak dalej, otwierają swoje zakłady. Ale taka jest dysproporcja.
Czy kształcenie rzemieślnicze, tak jak pan mówi, jest równoległe do kształcenia tego zawodowego państwowego, czy to jest inna zupełnie droga? Jak to właśnie wygląda? Czy po szkole, po gimnazjum, młodzież...
Bardzo, bardzo pan ciekawy temat poruszył. Szkolenie rzemieślnicze polega na tym, że te manualne zdolności nabywa się przez praktyki. A chcąc zrobić praktyki, to trzeba robić coś, co mieć z czego. Szkoły dzisiaj nie są przyzakładowe, czyli nie mają zaplecza takiego, żeby mogli tym uczniom swoim dać ciągłość pracy manualnej, nie, nauki. I on kończy tą szkołę, ale brakuje mu praktyki. To nawet kończy studia, inżynier i też jeszcze musi zaliczyć praktykę, bo jej nie zaliczył. I stawianie na szkolnictwo zawodowe musi się odbywać w połączeniu z zakładami pracy, bo inaczej to jest fikcja. I w ustawie o szkolnictwie zawodowym no jest ta luka właśnie, że mówi pan minister bardzo dużo i w ustawie jest bardzo dużo o szkolnictwie zawodowym, jednostopniowym, dwustopniowym, ale pomija się zabezpieczenie praktyki. A to jest najważniejsze. To tak jak sportowiec by się uczył biegać w szkole, teorii, nie? A nie będzie trenował sportu. Tak musi rzemieślnik codziennie wykonywać tę pracę manualną. No i poszliśmy na inny temat, ale ten temat jest troszeczkę, co powiedziałem wcześniej, że nie dotyczy rzemiosła, ale będzie dotyczyło za parę lat z uwagi, że do szkoły dzieci idą w wieku 6 lat, kończy 8-letnie, to będzie miał 14. A my chcąc spisać umowę o naukę zawodu w naszym zakładzie, musi mieć tego adepta, który ma minimum rozpoczęte 15 lat. I brakuje tego roku.
Jednego roku.
I teraz jest pytanie, no co pani minister na to, co ustawa zrobi, bo kodeks pracy nie pozwala wcześniej. I to jest kłopotliwe, bo była też sytuacja, jak poprzednik, jak wchodziło gimnazjum, że był rok, że nie było w ogóle naboru do rzemiosła. No i teraz nie wiadomo, jak to się rozstrzygnie. Tam jest jakieś dwustopniowe szkolenie, że najpierw się mają w pierwszym okresie nauki, zawodu uczyć teoretycznie tylko, no ale to już jest fikcja. To nie jest już ta praca manualna, żeby ten uczeń się uczył.
Czyli generalnie młody człowiek po skończeniu szkoły, zobaczymy, czy będzie ta luka, czy nie, przychodzi do izby rzemieślniczej lub do cechu rzemiosł różnych i pyta, jak dalej może kontynuować naukę.
Tak, no tu muszę o całej procedurze powiedzieć. Osoby, które podejmują się szkolenia młodzieży, muszą mieć uprawnienia pedagogiczne, zawodowe, czyli mistrz, technik, inżynier i muszą należeć do, tak ustawa mówi, do minimum do cechu. Może bezpośrednio do izby lub do Związku Rzemiosła Polskiego, ale to raczej nie występuje, należą do cechu. I ten mistrz w cechu to jest pierwszy etap tego szkolenia. Nadzoruje na tym cech jako taki ustawowo i izba rzemieślnicza. I teraz po skończeniu tej nauki, która w tej chwili już jest unifikowana, że wszystkie zawody mają 3-letni okres szkolenia, składa dokumenty potwierdzające praktykę do Izby Rzemieślniczej na egzamin. I tam się odbywa egzamin, który przewodniczący komisji najpierw nadaje sztukę praktyczną, czyli że idzie na egzamin praktyczny do innego zakładu na 3 dni, na 4, zależy jaką sztukę dostaje. I tam zalicza praktyczny egzamin, nie w swoim zakładzie. I później dopiero teoretycznie wraca na salę na testowy egzamin i wówczas, jeśli zda, otrzymuje tytuł czeladnika, no jak również mistrzowskie. No mistrzowskie to jest inna procedura, bo musimy mieć praktyki parę lat i też kursy przygotowawcze, jeśli nie ma szkoły.
To ciekawe, bo tytuł czeladnika uprawnia już do wykonywania tego zawodu, ale nie jest się samodzielnym pracownikiem.
Nie, on już jest samodzielnym, tylko nie ma prawa szkolenia następców. Dopiero mistrz ma prawo szkolenia.
Kilka lat praktyki i wtedy można się starać o tytuł.
3 lata praktyki na stanowisku czeladnika, samodzielnej czy w innym zakładzie, który musi mieć potwierdzenie tej praktyki i wówczas ma prawo zdawać egzamin mistrzowski, no i do tego tę otoczkę całą tych pedagogicznych i innych wymaganych i dopiero wtedy może szkolić młodzież.
Po co są tak piękne budynki jak ten, w którym się znajdujemy, rzemieślnikom?
To jest związane z tym, że każdy z cechu ma jakieś ambicje swoje. I tworzy to. I najczęściej ja, pan tu to ogląda, to było ponad 50 lat temu, jak to się budowało, ten obiekt. I jako uczeń tu też składałem egzamin praktyczny, bo my wykorzystujemy do wielu prac, przewodniczący komisji kieruje na pracę do obiektów szkolnych, pomagamy szkołom, malowanie szkół, czy w czasie wakacji, coś takiego, są te egzaminy. Czyli oni nie są zmarnowana ta ich praktyka egzaminacyjna, tylko jest wykorzystywana do różnych celów społecznych, szkoły, szpitale i inne podobne i własne obiekty. Konserwacja tych obiektów i tak dalej odbywa się sztukami egzaminacyjnymi.
Wkład własny.
Wkład własny, że my na przykład jako cech dajemy surowce tam, które potrzebne do tego, a siłę dają ci właśnie adepci, kandydaci na czelnika czy na mistrza.
Czyli nie można powiedzieć, że szewc bez butów chodzi, bo wręcz przeciwnie.
Tu i przeciwnie. I dlatego jak pan widzi te obiekty, wszystkie, gdzie pan jest rzemieślniczy, które są zadbane, to właśnie tym sposobem. Bo to jest najtaniej, że my nie musimy zlecać z zewnątrz komuś tego, to sami sobie robimy to i sami o to dbamy.
Chciałem pana zapytać o pana drogę, bo chyba najłatwiej wytłumaczyć drogę rzemieślnika na własnym przykładzie. Jak się zaczęło pana przygoda z rzemiosłem? Jak to było?
Jeśli bym powiedział, że urodziłem się w zakładzie rzemieślniczym, to nie skłamię. Przecież za ścianą u zakładu rzemieślniczego. Dziad był rzemieślnikiem, ojciec był rzemieślnikiem. Ja jestem rzemieślnikiem i również z synem teraz już współpracuję, to będzie już 4. pokolenie, nie? Tak to wygląda. No, przede wszystkim muszę powiedzieć tak, że państwowej roboty nie spróbowałem, urlopu mi nikt nie dał, jeśli sam sobie nie wziąłem. I tak to wygląda, ale egzystencja rzemieślnika polega na tym, dobra egzystencja, czym jest bardziej kreatywny, wyczuwa potrzebę rynku. Można robić no, wiele rzeczy, no niech spojrzy pan tu na tą salę, tu z mojej firmy, z mojego zakładu, na przykład są te krzesła, te żyrandole, no wieszaki różne, parę lat. Bo jest moda na to. Jak była moda na przykład wykańczenia kościołów wewnątrz, żyrandole w kościoła, lampy w kościoła, to się robiło takie rzeczy. No, trudno mi powiedzieć, czego nie robiłem, bo linie wysokiego napięcia i linie takie...
Chciałem powiedzieć, że metaloplastyka, ale linie wysokiego napięcia to już nie metaloplastyka.
Nie, bo dodam do tego, że ta kreatywność polega na tym też, że trzeba uzupełniać kwalifikacje. Bo jak na przykład była moda na lampy, które brakowały na rynku, no to musiałem być energetykiem, bo takie były przepisy wówczas. To musiałem iść do technikum, żeby dostać zezwolenie, bo trzeba kiedyś było zezwolenie, były inne rzeczy. Jak chciałem instalacje elektryczne robić, no to trzeba być mistrzem instalatorstwa elektrycznego. Jak ślusarstwo, trzeba być mistrzem ślusarstwa. No i to się tak też zbierało i dlatego tą funkcję pełnię. Koledzy mi zaufali z uwagi na tą wszechstronność może zawodu i łatwiej mi się poruszać w tematach tych rzemieślniczych.
Oprócz tego, że urodził się Pan w zakładzie rzemieślniczym, jak wyglądały te pierwsze kroki na Pana drodze?
Ja praktykę u ojca odbyłem w zakładzie, ale do szkoły było tylko prawo chodzić po południu, bo tych prywatnych nie przyjmowano do południa na teorię. Takżeśmy przez wiele, wiele lat, trzechanicze, mistrzowskie, jedne, drugie, to wszystkie praktyki szkolne odbywało się w godzinach popołudniowych.
To jeszcze był czas, kiedy komunizm walczył z prywatną inicjatywą wszelką.
Tak, oczywiście, że tak. No to było trudne rzeczy, były trudne okresy, bo przede wszystkim dla zakładu rzemieślniczy było takie różne dziwne znaczenie, że władza powiedziała, że nie wolno zlecać prywatnym. No to wtedy już w własnym garku, żeśmy się mylili, już by to robić nie było dużo, pracowników się nie zatrudniało. Albo na przykład ojca zakład, jeśli wrócę zaraz po wojnie, był jeden z największych tu w Ostrowie, ponad 100 ludzi zatrudniał i w ciągu 2 tygodni była nacjonalizacja. Dostał rozporządzenie, że może zatrudniać tylko 3 pracowników najemnych, no i uczynił ograniczoną ilość. I musiał prawie 90 ludzi zwolnić w ciągu 2 tygodni, bo inaczej zostałby upaństwowiony. Musiałby albo spółdzielnią, albo państwowym zakładem. Takie okresy też byśmy przechodzili, nie?
Rzeczywiście, ten okres burz naszej historii, rzemiosło odczuwało ciężko. Również nie mieliście ubezpieczenia, prawda, zdrowotnego. Też był z tym problem.
Nie mieliśmy ubezpieczenia, ale jesteśmy, ja bym uprzywilejowani, że byliśmy pierwszą grupą społeczną, która została ozusowiona. I to jeszcze też jest dzisiaj pokutuje, bo ja jestem też z tego portfela, co by nawet śmiesznym niektórym wydaje, że składka była zryczałtowana i ta składka była zryczałtowana o wielkości zamieszkania miasta czy gminy. Ja na przykład jestem na emeryturze właśnie z tego systemu jeszcze, nie?
Mówi Pan o 200 zakładach, czy ponad 200 zakładach rzemieślniczych w Ostrowie. Przeważa jaka branża?
No w tej chwili ogólnobudowlana, bo to teraz już jest stale powiększana. Już nie ma malarza, tapeciarza, tylko jest technologia robót zabudowaniowych i wykończeniowych i tak dalej, że ta polska złota rączka, jakby powiedzieć, została sankcjonowana zawodowo, że może przychodzi do Pana remont robić mieszkanie, to robi wszystko, nie? I parkiet, i sufit, i wodę, kanalizację też między innymi takie drobne rzeczy może robić. Malowanie, no, cały zakres taki, że Pan nie musi 10 firm wołać, tylko ta jedna firma zrobi.
Dobre rozwiązanie dla klientów.
Tak, dla klientów, ale to się protestują też niektórzy, że zwłaszcza na zachodzie, bo tak chwalimy zachód, ale tam jest podział pracy. Tam każdy jest dzielony swoim zawodem ściśle, żeby dla wszystkich tej pracy starczyło. No i ta budowlanka, branża motoryzacyjna, to jest bardzo popularna w tej chwili na fryzjerstwo, tym się chłopimy, no bo fryzjerstwo już w całej Polsce praktycznie w rękach rzemiosła i różne konkursy, pokazy organizujemy. No i w tej chwili na nowo przywrócono nam zawód kucharza, który jest przez panią Gessler chyba bardzo popularny, spopularyzowała to. I tutaj mamy, muszę pochwalić dyrektora Kaczmarka ze Spuszku, tutaj usługowy w Ostrowie, który z projektu NI ze starostwem ostrowskim wspaniale współpracujemy ze sobą. Najnowocześniejsze wyposażenie kuchni ma i korzystamy z tego z porozumienia, że egzaminy praktyczne odbywamy tutaj w tej szkole i z rzemieślnicy. No tak na raz, bo 30-40 osób nawet na tych urządzeniach nowoczesnych zdaje egzaminy.
Właśnie o młodzież chciałem jeszcze zapytać. Czy garną się do rzemiosła?
Mimo różnych tutaj ogólnie kryzysów, że nie ma, że tak, u nas jest taka stała liczba 200-250 rocznie osób tutaj do naszego cechu przybywa. W tym roku zdało 230 absolwentów egzamin. porównując w skali kraju, że jeśli taki cech ostrowski prawie szkoli tyle, co cała Warszawa, co dwie izby warszawskie.
Właśnie stanowicie zaplecze niemalże dla całego kraju tutaj.
No tak, no południowa Wielkopolska, Izba Poznańska, przecież to wspaniała izba z tradycjami i największa chyba w Polsce i najwięcej szkoli. Ale ja te wyniki, które podaję, to są wyniki ilość zakładów przynależnych do organizacji. Do Izby Poznańskiej należy 40 cechów, a do naszej Kaliskiej należy tylko 11, w tej chwili 10 nawet. Kalisz to jest mały cech, kaliski cech, nie? Bo tam są właśnie dwa cechy, bo oni się kiedyś rozeszli, się nie mogą pogodzić do dzisiaj. Tam jest cech, który liczy na przykład niecałe 100 członków, a ostrowski ma powyżej 200, Jarocin powyżej 200. Decyduje całe kworum, tak zwana rada izby, która składa się z przedstawicieli wszystkich cechów. I to jest najwyższe ciało organizacyjne w izbie i uchwałodawcze. A ja będąc prezesem izby, to jestem organem wykonawczym. I tylko dlatego prezes izby musi istnieć, bo ustawa przez ministra edukacji narodowej upoważnia tylko prezesa izby o podpisywanie dokumentów związanych ze szkolnictwem.
Już troszeczkę pan wspomniał o tradycji rodzinnej, ale chciałbym ten temat trochę podrążyć z panem. Dziadek pana również był rzemieślnikiem?
Był rzemieślnikiem i to rzemieślnikiem na owe czasy, bo ja mogę tylko historii przytoczyć parę zdań z jego opowiadań, bo też nie wszystko widziałem. Pługi parowe.
Cały czas metalowa branża.
Pługi parowe, gorzenie. Co to są całe kombinat gorzeniany, gdzie są kotły do wytwarzania pary, do wytwarzania tego alkoholu potrzebne. No to były podstawowe właśnie takie obiekty, którymi się zajmował mój dziad. Czyli maszyny parowe generalnie, bo to ustawiali na polu na jednym końcu jedną maszynę parową, na drugim drugą i liny przeciągały pługi. Takie było uprawianie. No to jest dziwne dzisiaj. No, następnie ojciec już bardziej był ukierunkowany, tak powiedziałem, w potrzebę społeczeństwa. Po wojnie brakowało wszystkiego. Zakład ojca sprzedawał się na początku w maszynach rolniczych. To były te kieraty, manerze, czy różnie to się nazywało, mocarnie, wialnie, jest tam śrutowniki, czy inne rzeczy. To wszystko było wykonywane rzemieślnicze. Zakłady państwowe jeszcze tego nie robiły. I to nie tylko ojca, zakłady wiele innych. No a później nastąpił okres elektryfikacji wsi, tak zwany, bo miasto prąd już miało, ale wsie wszystkie, to przecież sam osobiście robiłem wiele instalacji elektrycznych na wsiach i to było też wieloletnie zajęcie. Później był okres taki ubezpieczeń budynku przed pożarami, czyli każdy budynek chcący ubezpieczyć musiał mieć instalację piorunochronową, a to tak się nazywa odgromowa instalacja. No to się robiło całe wsie znowu instalacje piorunochrony po wsiach, po kościołach. Także to było, wie pan, no, nawet czasy no, zajęcie stabilne. No, robiłem różne rzeczy, tylko jest taka rzecz, że trzeba zawsze zdążyć wygrać z konkurencją. Na przykład robiliśmy stoły, ławy szklane, nie? Bardzo modne były, wszystko się podobało. Ale jak przyszedł chiński import, to gotowy wyrób chiński był tańszy niż u nas szkło. Czyli już od razu to upada, trzeba było robić co inne.
No właśnie, ta konkurencja z tanią siłą roboczą z Azji na cały czas.
Przegrywamy. I to, bo to się mówi o ochronie rynku i tak dalej, ale to kanałami różnymi to wszystko napływa. To nie tylko o mojej branży, bo w innych branżach jest to samo przez dziwiarstwo i tak dalej, to jest tym bardziej zagrożone przez ten import. Małymi kanałami idzie i ministerstwo to nie jest w stanie opanować tego i nie trzeba samemu wygrywać z tą konkurencją. Robić to, co jest konkurencyjne i można sprzedać. Sklepy prywatne też popadały, bo wielkopowierzchniowe powstały. Czyli wypchnięte zostały przez czynsze, przez różne rzeczy, przez konkurencję, no ogólnie mówiąc, nie, bo i frekwencja jest w tym małym sklepie mniejsza. Więc sprzedaż w tej chwili króluje internetowa. I sprzedaje się wiele rzeczy właśnie przez internet. No jest to bardzo korzystna sprawa, no bardzo pracochłonna, bo to trzeba pakować i pilnować terminu, bo klient płaci dzisiaj, to chce jutro być gotowe i trzeba tego dopełnić, żeby nie było skarg. ale jeśli powiem, że też według badań statystycznych w minionym roku sprzedaż internetowa wzrosła o 400%. Czyli to jest dowód, jak wiele podmiotów gospodarczych się tym zajmuje i się rozwija ten kierunek.
Pana firma ma stronę internetową?
To oczywiście, że tak. Sprzedajemy wyroby. Wyposażenie mieszkań w tej chwili. No tak, jak powiedziałem wcześniej, no trzeba być kreatywnym, żeby istnieć.
A wnuki interesują się działalnością pradziadów, dziadka?
Wnuczki mam wspaniałe, muszę powiedzieć o tym. Czy jedna jest studentką, kończy medycynę, liderką, ma stypendium, no to musi się uczyć. Tu na miejscu mam też dwie wnuczki. Jedna jest 14-latka, wygrywa wiele konkursów, jest wspaniałą uczennicą. Następna tam jeszcze nie, 10 lat to jeszcze dopiero.
To tradycja rodzinna zostanie jakby zapomniana?
No grozi to i to właśnie mnie martwi, że nie mam wnuka.
Z takimi zainteresowaniami, chyba że jeszcze coś się odmieni.
Proszę spojrzeć w te księgi. Tu są księgi 405-letnie, zachowane w stylu gotyckim, w niemieckim języku najwięcej opisanych. Także jeszcze mamy w magazynach mnóstwo dokumentów, które potwierdzają istnienie.
Niejedno muzeum mogłoby Wam pozazdrościć tych skarbów.
Z Muzeum Ostrowskim chcę powiedzieć, współpracujemy i okazjonalnie jakieś mają tematycznie coś, to korzystają z naszych dokumentów zgromadzonych w naszym cechu, bo taką mam współpracę. Zresztą z miastem też współpracujemy wspaniale tutaj od lat. Władza się zmienia, a rzemiosło się nie zmienia, bo rzemiosło prawie w 100% jest apolityczne. Nie mamy żadnej dotacji z zewnątrz, to wszystko musi być wypłacone.
Myślałem, że jest jakaś taka składka członkowska wszystkich
członków. Symboliczna, to jest bardzo symboliczna składka. Izba żyje tylko z egzaminów, nie? Bo to jest jedyny dochód, który z opłat egzaminacyjnych istnieje Izby. A cechy z kolei to jest bardzo istotna sprawa, bo wiele cechów to czyni. Pomaga w całym zakresie, mając ogromne doświadczenie, pomaga jak założyć działalność gospodarczą, jak ją prowadzić. I wiele rzeczy w prowadzeniu tej działalności wykonujemy. Na przykład księgowość prowadzimy uproszczoną, tu małą firmą. Obsługa ZUS-owska. Mamy porozumienie z Ostrowskim ZUS-em, który jest jeden z największych w Wielkopolsce, że kluczem elektronicznym przekazujemy wszystkie dokumenty zbiórczo. Czyli tu pan ma firmę, cała dokumentacja o ZUS-owienia tych pracowników i pana jest tutaj w cechu. Wszystkie kontrole czy inne płynie się odbywają tu. Jak przychodzi kontrola zakładu pana przez ZUS, tu pan się zgłasza od cechu, tutaj panie dokumenty wyciągają z internetu. Jest to wspaniałe rozwiązanie i dlatego też jakieś tam symboliczne opłaty z tego pobieramy, żeby istnieć. Nie? Tą podstawową działalność organizacyjną i fizyczną, jak prowadzić zakład, pomagamy.
To duża pomoc jest, bo ludzie często się boją tej biurokratycznej pracy. A jeszcze chciałem zapytać, jeżeli ktoś przespał ten okres młodzieńczy, wyboru drogi życiowej, zawodu, czy są jakieś ograniczenia wiekowe, żeby zostać rzemieślnikiem?
Nie ma żadnych. Rzemieślnik może w każdym okresie swojego życia podjąć działalność rzemieślniczą. Tu nie ma żadnych barier.
Absolutnie. Oczywiście dobrze, żeby się zwrócił do Izby.
Do cechu. Raczej to po drodze, bo Izba to już jest organem takim jakby zarządzającym i nadzorującym, a tak tą całą robotę to robią cechy. No myśmy pierwsi w Polsce na przykład robili promocję projektów unijnych. Szkoliliśmy na przykład doradztwo zawodowe, bo w tym okresie brakowało. I pierwsze projekty rzemieślnicze też tu się w tej sali rodziły. Tu ustawa rzemiośle się rodziła w tej sali. I tu taki troszkę układ. Prezesem Izby był wujek, tak muszę powiedzieć rodzinnie, Pucharzyńskiego, marszałka Sejmu. I oni przyjeżdżali tam, gdzieśmy się w niedzielę gościli, na tą mszę świętego Józefa. Solidarność organizowała to i on przyjeżdżał. I tam żeśmy go zagadnęli. o tej ustawie. No i w ten sposób szybko już poszło, że w 2 tygodnie już było czytanie i po miesiącu była ustawa znowelizowana, ale odrzucono handel i transport i rzemiosło to jest jedyna organizacja pozarządowa, gospodarcza do dzisiaj, która ma znowelizowaną ustawę o swojej działalności od czasów komunistycznych. Myśmy tu na tej sali mieli 7-8 parlamentarzystów południa Wielkopolski i też próbowali tą ustawę przepchnąć, ale nie szło, bo wtedy był okres już, gdzie powierzchnie wielko te gabarytowe wchodziły, już handlu broniły i tak dalej. Ale rzemiosło przebiło to i do dzisiaj istnieje.
To jest rzeczywiście siła potężna rzemiosła. Nie tylko tradycja, którą możemy się tutaj napawać w tym pomieszczeniu, ale to, że trzymacie rękę na pulsie i podążacie za tymi nowoczesnymi trendami, za polityką, która chciałaby może uciec, ale nie da się. Rzemiosło trzyma rękę na pulsie.
Trzyma rękę na pulsie i nadal projekty kontynuujemy. Europejska Izba Rzemieślnicza 5 projektów już zrobiła do tego czasu. Także nie zostajemy w ogonie, jak się mówi, że wszystko robimy dla dobra naszego środowiska.
Tak jak wspomniał Pan o historii, że właściwie troszeczkę w poprzek władzy staliście przez lata, niezależnie od niej, zmagając się również z różnymi przewrotami politycznymi, to jeśli chodzi o stronę duchową, pozostawaliście wierni zawsze Bogu i swoim patronom.
No sam bez namawiania, tylko po informacji, na mszy co roku zjawia się komplet pocztów sztandarowych, wszystkich organizacji przynależnych. Był Pan świadkiem. Widział Pan, 11 sztandarów było, tyle przynależnych do nas, nie?
Odkąd pamiętam, uroczystości kościelne zawsze były ubogacane przez rzemieślników, czy kaliskich, czy ostrowskich. Zawsze nie brakowało tych pocztów sztandarowych.
No nie tylko, bo jeśli powiem, że jak papież był w Kaliszu, to cały wystrój, ołtarz i tak dalej robiło miejscowe rzemiosło, nie? I tak jest na całym świecie po prostu, że czy w całej Polsce, w jednym świecie, to przesada może, że wystawy kościoły i tak dalej, to robią rzemieślnicy. Oni to za honor uważają, żeby wystawić się, pokazać i dać coś od siebie. I dlatego te spotkania jasnogórskie co roku, gdzie rzemiosło z całej Polski, gdzie wszystkie poczty standardowe, no to jest tłumy i bardzo duże zainteresowanie i to już jest w naszej tradycji, w historii, także nie zrezygnujemy z tego.
Gdybyśmy chcieli młodym ludziom coś powiedzieć, ale może nie tylko młodym, tak jak Pan powiedział, że nie ma tej granicy wiekowej, zachęcając, żeby skierowali swe kroki tutaj właśnie.
Ja Pan posłużę się na przykład to, co mówiłem wcześniej, o Dniu Rzemiosła w Pleszewie. Byli tam absolwenci, już praktycznie absolwenci, inżynierowie, zaproszeni młodzi z miejscowi, którzy kończą Politechnikę Poznańską. I co powiedzieli? Że ja by jeszcze raz studia zaczynał, to najpierw by poszedł na praktyki do rzemieślnika. I tam by rok, dwa popracował, żeby iść na studia, żeby wiedział w ogóle, o czym się uczy. Taką wartość ma rzemiosło. To są medale Szabla Kilińskiego. No jest to bardzo takie, jakbym powiedział, prestiżowe wyróżnienie, najwyższe. Patron Kliński jest naszym i tą szablę pierwszą otrzymał kto? Papież nasz, Polak. Był w Sejmie Polskim i temu wręczono wtedy tą szablę.
Z tych eksponatów zgromadzonych tutaj widzę data 1719 rok. Książka Prawa Polskiego, Kolegium Kunsztu Szewskiego, założona w 1719 roku. No.
Księga Uczniów Zawodu, lata 1799-895.
A tutaj ten napis na ścianie, postrzygacze, to są fryzjerzy? Czy?
No, to jest właśnie takie podchwytliwe. Wielu na to egzaminujemy, kto to jest podstrzygacz. To jest pierwsza kultura manualna, która powstawała, strzyżenie owiec. Później byli gręplarze i oni gręplowali tą wełnę i szyli odzież. To są podstrzygacze, to strzyżenie baranów.
No, tak, tak. No. No, tak.
To był jeden z pierwszych cechów tutaj w dokumentach, który jest 1553.
Przyglądamy się drzewu genealogicznemu, które jest na ścianie i zaczyna się od cechu krawców i kuśnierzy z 1553 roku.
A towarzyszą im podstrzygacze i piekarze. następnie kołodzieje i cech szewców, farbiarze i cech stolarzy, młynarze, towarzystwo czeladzi, towarzystwo przemysłowe i później już Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Związek Cechów w Ostrowie 1945.
No piękna historia. Gratulacje. Mam nadzieję, że nasza rozmowa w postaci płytki CD też zostanie gdzieś tutaj w archiwach złożona. Rozmowa roku pańskiego Anno Domini 2017. Na pana ręce gratulacje dla całego środowiska rzemieślniczego za historię i za teraźniejszość, za tą wolę właśnie pracy dla siebie, ale i dla całego społeczeństwa. Gościem Radia Rodzina, a właściwie to Radio Rodzina było z wizytą u pana Ryszarda Grapy, prezesa Izby Rzemieślniczej i starszego cechu rzemiosł różnych w Ostrowie Wielkopolskim. Panie prezesie, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.